A jak to jest z tym odpoczynkiem? On jest
Ja właśnie teraz
ogromnie
odpoczywam bardzo
potrzebny.
aktywnie, mimo że rozmawiam. Ja potrzebowałam tego, ja po prostu czułam, że moje serce, że moje ciało, moja dusza potrzebowała tego spaceru, wyjścia, zeznania tej takiej wolności i jest mi o wiele lepiej teraz i z Państwem i mówić, i myśleć, i rozmawiać. Pewne emocje też się gdzieś uwolniły i to jest bardzo ważne. I ja właśnie nie mam poczucia winy, że ja teraz, no teoretycznie rozmawiam z Państwem, więc to można powiedzieć, że to jest jakiś rodzaj pracy, ale nie wiem, no czuję tu taką
miłej,
przyjemność. Takie,
przyjemnej
miłe, to takie
pracy.
Odetchnienie, tak, że oddycham, że mam takie wytchnienie, że po prostu no taki luz i spokój, że mam wolną głowę, emocje, ciało, że tak po prostu takie rozluźnienie to jest niesamowity stan. Czy to jest w nocy, czy to jest w dzień, jest to coś przyjemnego i nie mam poczucia, że zaraz muszę gdzieś tam się śpieszyć, że coś tam na mnie czeka, że to jest tylko taki stan, cokolwiek by się nie działo. Ja jestem skupiona na tym, co się dzieje w danym momencie.
No w końcu to noc czerwcowa. Pani Edyto, dokładnie królowa
tak.
Jaśminowa. Ale jeszcze na moment, jeśli pani tak pozwoli, zanim się rozstaniemy, chciałabym panią prosić, żeby pani wróciła do wspomnień i odnośnie bohaterów pani pierwszej książki. Czyli tych tak osób, które zdecydowały się, by współpracować z panią, by opowiedzieć o swoich no, doświadczeniach właśnie w odkładaniu na potem i o tym, bo pewnie ma pani możliwość kontaktu i śledzenia, przynajmniej wśród niektórych, jak pani wspomniała, ich losów. Jak sobie z tym radzą, poradziły i słowo jeszcze takiego przesłania dla nas, jak powinniśmy być, no może nie tyle czujni, co świadomi i obserwujący siebie samych, żeby nie popadać w problem.
Powiem tak, mam oczywiście kontakt stały, z niektórymi osobami też pięcioletni. Nawet powiem, że w pierwszej książce może było więcej takich bajek, bardziej historii, opowiadań i bardziej wiedzy takiej merytorycznej. W drugiej było więcej rozmów na przykład z kobietami, to mam stały kontakt oczywiście. Czasem zorganizuję kontakt, czasem druga strona. I jak ja widzę, jak te kobiety się zmieniają, czy ci ludzie się zmieniają, no to jestem po prostu w szoku. Dla mnie jest to bardzo cenne doświadczenie, że mimo wszystko jesteśmy w tej relacji. Czasem jak nawet nie mamy kontaktu przez dłuższy czas, to jest gdzieś ta więź, to się czuje, to zrozumienie, że pamiętamy te emocje. To jest dla obu stron niesamowite, ale czasami jest mi trudno sobie wyobrazić, że było tak, a nagle jest teraz taka zmiana, że ta kobieta już nie jest tym mężczyzną, że w ogóle dzieci już odeszły, a były razem, że pewne rzeczy, które były problemem, nagle już nie są tym problemem, że się zmieniają prace. Czasem to jest trudno tak do ogarnięcia, że naprawdę mam przy sobie osoby, u których życie zmienia się, że tak powiem, bardzo ekspresowo. I u niektórych może czasami jakiś proces, zmiana trwać, że przez 20 lat coś tam się zmieniło, a tu przez kilka lat są takie zmiany, tak samo w moim życiu, jak i w ich życiu, że to jest czasami nie do ogarnięcia. Czasem jest mi na przykład głupio, że tutaj opisywałam, że wszystko jest tak super, super, a z zewnątrz teraz się wydaje, no, że jest coś trochę jak kiepskiego, ale z drugiej strony no, to, że jest teraz kiepsko, nie znaczy, że to jest dramatyczne, tylko że obiektywnie patrząc, mogłoby tak wyglądać, ale jak się wniknie głębiej, to widać, że to są dobre decyzje. Nawet jeżeli na pierwszy rzut oka teoretycznie dana osoba coś straciła. Więc fajnie, starałam się też, żeby te kobiety czy te osoby w ogóle z książek wybijać i widzę, jak to im pomogło, że się tak otworzyły. I teraz widzę, ile na przykład w ogóle takich bohaterów tych książek chciałoby zabłysnąć, chciałoby też się podzielić z tym, co im gra w duszy, ale łatwo się tym opowiadać, ale później zebrać to, jeszcze poddać ocenie.
Bo to jest bardzo trudne,
to
prawda?
To jest tak trudne, że nawet ja nie miałam o tym pojęcia i te osoby nie miały o tym pojęcia. Jakie
Pani
to jest
Edyto,
strasznie ciężkie.
I jeszcze jakby reasumując i wyciągając wnioski z te ważne treści z naszej rozmowy, przypomnijmy, proszę niech pani raz jeszcze zechce przypomnieć, jak wyjątkowym i wcale niełatwym do opanowania problemem jest odkładanie na potem w momencie, kiedy osiąga ten kulminacyjny punkt niezauważalnie. Stąd też rozmowy o tej prewencji, o tym obserwowaniu siebie, o tej pracy nad sobą, bo jest to dolegliwość, która zwłaszcza jak wspomniała pani, w świadomości, gonitwie myśli i wiecznym pośpiechu w życiu nas dogania.
Znaczy na pewno zdecydowanie taki człowiek, który jest odkładaczem, jest znaczy człowiek czynu i filozofa człowieka czynu jest antagonistycznie jakby pokazana, jeżeli w zestawieniu z odkładaczem, tak? Więc ja chciałam w książkach pokazywać bardziej taki prymat bycia człowiekiem czynu i co zrobić, żeby stać się człowiekiem czynu, bo po prostu wizja bycia odkładaczem jest okropna, bo tak naprawdę to jest taki zastój, to jest nieżycie swoim życiem, to jest oddanie swojego losu w czyjeś ręce, to jest takie wegetowanie, niespełnianie marzeń, nieodkrywanie siebie, to jest pozwalanie, żeby ktoś chodził z butami w nasze życie, żeby nas ustawiał, mówił, co my robić. To jest ucieczka w różnego rodzaju uzależnienia. Już samo odkładanie jest uzależnieniem, ale to uzależnienie powoduje, że idziemy w kolejne uzależnienia.
Na przykład?
I to jest tak, takie po prostu pogłębianie, na przykład w alkohol, w zakupy, na przykład w ciągłe objadanie się. Na przykład w ciągłe, nie wiem, przeglądanie Facebooka czy poczty, żeby redukować to napięcie, czy prasowanie, czy tam krochmalenie, nawet ściereczek, czyli po prostu szukanie sobie takich czynności zastępczych. I to jest taki błędny schemat. Źle o sobie wtedy myślimy, źle po prostu siebie przedstawiamy światu. I dlatego to życie, i przez to my się stajemy takimi toksynami, które też zatruwają życie innym. Ewentualnie może być tak, że nikt przy nas nie będzie, bo nikt nie będzie się mógł w stanie do nas przykleić, albo będą wszyscy od nas uciekać. Więc to jest, wizja jest po prostu przykra. No da się, na czasem nie możemy wszyscy być tacy wyzwoleni, tacy szczęśliwi, spełnieni, bo pewnie nie byłoby na świecie po prostu, gdyby nie nasze patologie, po prostu zastanawiam się, czy wszystkie zawody byłyby obstawione, czy byśmy po prostu tyle pracowali, czy pracoholizm to też jest uzależnienie od pracy i też to nie ma nic wspólnego z pasją, bo jest różnica mieć pasję i ciągle się oddawać swoim pasjom, a co innego robić, to jest takiego poczucia przymusu. Więc no warto mieć tą świadomość, że po prostu jak my jesteśmy od czegoś uzależnieni, to i rodzina będzie współuzależniona i to się tak wszystko naprawdę bardzo pogłębia i zazębia.
Krótko mówiąc, prokrastynacja, czyli odkładanie na potem, może być swoistym zaczynem do tego, by wejść w kolejne uzależnienie. Warto,
dokładnie tak.
Warto przyjrzeć się sobie. Bardzo serdecznie dziękuję za dzisiejsze wieczorne spotkanie. Dziękuję,
ja
pozdrawiam
dziękuję
serdecznie pani Edyta Duda, psycholog, była państwa i naszym gościem. Dobranoc.
Pozdrawiam serdecznie. Dobranoc.
Dobranoc, dobrej nocy.